Wydawnictwo Dobra Literatura oraz Storytel, wydawca i dystrybutor audiobooków, zapraszają do wysłuchania książki autorstwa Manfreda Spitzera pod tytułem Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci? Czyta Marcin Popczyński. Wstęp do wydania polskiego. Manfred Spitzer twierdzi, że musiał napisać cyfrową demencję, by jego dzieci, a ma ich 6, nie powiedziały mu za 20 lat: tato, wiedziałeś o wszystkim i nic nie zrobiłeś, by ostrzec innych. Prezentowana polskiemu czytelnikowi książka powstała więc po to, by uświadomić dorosłym, że ich decyzje mają wpływ na strukturę mózgów dzieci. Spitzer patrzy na świat nie tylko oczami lekarza, psychiatry, psychologa czy badacza mózgu, lecz także oczami człowieka odpowiedzialnego za losy innych, który z uwagi na charakter swojej pracy ma dostęp do najnowszych wyników badań nad mózgiem. Zdaniem autora cyfrowej demencji mamy dziś ogromny problem, ponieważ do nowych technologii zarówno jako rodzice, jak również jako nauczyciele i wychowawcy podchodzimy bezrefleksyjnie, bezkrytycznie przyjmując argumenty, które podsuwają nam przedstawiciele firm związanych z przemysłem komputerowym. Jednym słowem, eksperymentujemy na własnych dzieciach. Cyfrowa demencja jest zatem ostrzeżeniem przed zagrożeniami, jakie niesie ze sobą zbyt wczesne i zbyt intensywne korzystanie z różnego typu cyfrowych urządzeń. Najnowsza książka Manfreda Spitzera ukazała się w Niemczech w sierpniu 2012 roku i przez wiele miesięcy utrzymywała się na szczycie listy tygodnika Der Spiegel, najlepiej sprzedających się książek popularnonaukowych. Dotychczas w ręce niemieckich czytelników trafiło 160 tysięcy egzemplarzy. Cyfrowa demencja od samego początku budziła ogromne zainteresowanie i wywoływała wiele kontrowersji. Poruszonym przez Spitzera zagadnieniom poświęcono ogromną liczbę artykułów prasowych, programów, rozmów i debat prowadzonych we wszelkich możliwych mediach. Trudno się temu dziwić, bo temat wpływu nowych technologii na ludzki mózg ma charakter uniwersalny. Dotyczy zarówno rodziców, jak również nauczycieli i wszystkich specjalistów zajmujących się opieką nad dziećmi. Wielu oponentów zarzuciło Spitzerowi przesadę i wyolbrzymianie problemu. Dziwić jednak może żywiołowość i bardzo emocjonalny charakter tych polemik. Wszak mamy do czynienia z książką naukową, przytaczającą ogólnie dostępne i wcześniej publikowane wyniki badań. Podobne tezy zaprezentowano już wcześniej, na przykład w książce Nicolasa Cara Płycizny, czyli Co internet robi z naszymi mózgami. Negatywną opinię wystawił nowym technologiem również Larry Cuban, autor książki Oversold and Underused – Computers in the Classroom. W roku 2009 została wydana w języku niemieckim głośna książka amerykańskich psychologów Garego Smola i Gigi Worgan – iMózg – Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości – wydanie polskie 2011. Przytoczone w niej wyniki badań wprawiły wszystkich w głębokie zdumienie, bowiem nie spodziewano się, że ludzki mózg jest aż tak plastyczny, a zmiany w jego okablowaniu mogą zachodzić w tak krótkim czasie. Eksperymenty, o których pisali amerykańscy psychologowie, dotyczyły właśnie przebudowy sieci neuronalnej pod wpływem kontaktu z nowymi technologiami. Żadna z przytoczonych publikacji nie wywołała tak burzliwej dyskusji, ani tak głośnych polemik czy protestów. Można było odnieść wrażenie, że osoby zainteresowane tematem zaczynają rozumieć związek między aktywnością a rodzajem połączeń, jakie tworzą się w naszych mózgach. Jednak autor cyfrowej demencji nie ograniczył się jedynie do ogólnych stwierdzeń oraz do przytoczenia i interpretacji wyników badań. Sformułowane przez Spitzera wnioski odebrano jako atak wymierzony w potężne lobby związane z komputerami, konsolami do gier, wszelkiego rodzaju cyfrowymi gadżetami, łącznie z internetem i telewizją. W grę wchodzą przecież ogromne pieniądze, jakie dziś zarabiają firmy związane z przemysłem komputerowym. Zapewne nie inaczej będzie w Polsce. Wystarczy wyobrazić sobie, jakie prezenty dostają dziś dzieci przystępujące do pierwszej komunii. Kiedyś był to rower lub zegarek, a obecnie? Przesłanie autora cyfrowej demencji jest dla wielu czytelników niewygodne i stawia ich przed koniecznością zadania sobie kilku ważnych pytań. Na przykład o to, jak konsola do gier, którą właśnie obdarowali dziecko, wpłynie na sposób, w jaki spędza ono czas. Wiele z tych pytań dotyczy spraw zdawałoby się oczywistych, a te zazwyczaj należą do najtrudniejszych. Bo czy łatwo wątpić w to, że wyposażenie pierwszoklasistów w tablety jest przejawem postępu i zwiększa efektywność nauczania, a zakup laptopów dla przedszkolaków jest gwarancją ich edukacyjnego sukcesu? Nawet niezbyt zamożni rodzice kupują swoim dzieciom komputery, bo głęboko wierzą, że bez tego zmniejszają ich szanse na szkolny sukces. Komputery są dziś niemal w każdym domu i coraz częściej obok konsol do gier, również w pokojach dzieci, które wskutek tego inaczej spędzają czas. Dla badacza mózgu jest oczywiste, że każda aktywność, a szczególnie ta regularnie powtarzana, pozostawia zmiany w sieci neuronalnej. Neurobiolodzy mówią wręcz, że wszystko, co robimy, rzeźbi nasze mózgi i przyrównują je do wielkiego placu budowy, na którym wciąż coś jest zmieniane i przerabiane. Używane połączenia są rozbudowywane, a tych nieużywanych mózg się pozbywa. Dlatego długie godziny spędzone przed monitorem nie mogą nie powodować zmian w sieci neuronalnej, mówi Spitzer i wskazuje na drugą stronę medalu, czyli na to wszystko, co kiedyś robiły dzieci, a na co dziś nie wystarcza już czasu. Przesłanie Spitzera jest proste. Na strukturę mózgu wpływ ma nie tylko to, czemu poświęcamy dużo czasu, lecz także to, czego nie robimy. Jeśli kiedyś dzieci spędzały wolne chwile na podwórku, grając w piłkę, bawiąc się, kłócąc i godząc, to struktura ich mózgów była inna niż osób, które kilka godzin dziennie przesiadują samotnie przy komputerze. Żeby czytelnicy mogli zrozumieć przedstawioną argumentację, Manfred Spitzer niezmiernie klarownie wyjaśnia naturę procesu uczenia się. Osoby nieobeznane z tematem w przystępny sposób dowiadują się, czym jest neuroobrazowanie, neuroplastyczność, czy też jaką rolę w procesie uczenia się odgrywa hipokamp. Autor cyfrowej demencji przekazuje tę wiedzę w sposób zupełnie wyjątkowy. Ma w tym dużą wprawę, bo od kilku lat prowadzi w telewizji wykłady, w których objaśnia fenomeny związane z odkrywaniem tajemnic uczącego się mózgu. Program Spitzera cieszy się w Niemczech ogromną popularnością. Z 12 wyemitowanych dotychczas serii obejmujących 180 odcinków, 11 serii wydano na płytach DVD. Zasługi autora w popularyzowaniu wiedzy na temat mózgu są nie do przecenienia. Zajmuje się tym na każdym polu swojej działalności, również jako dyrektor powstałego w 2004 roku w Ulm Centrum Wymiany Wiedzy z dziedziny neuronauk i edukacji, niemiecki skrót ZNL. Jednym z głównych zadań centrum jest nawiązanie współpracy między światem neuronauk a pracującymi w szkołach nauczycielami. Interdyscyplinarny zespół stawia sobie za cel dostarczenie praktykom teoretycznej wiedzy na temat przebiegu procesów uczenia się, inicjowanie zmian, a także nawiązywanie współpracy ze szkołami chcącymi wdrażać zasady nauczania przyjaznego mózgowi. Manfred Spitzer to postać nietuzinkowa. Studiował medycynę, psychologię i filozofię. Gra na kilku instrumentach i sam je buduje. Jest wykładowcą akademickim, dyrektorem Uniwersyteckiej Kliniki Psychiatrycznej w Ulm, a także wspomnianego już Centrum Wymiany Wiedzy z dziedziny neuronauk i edukacji. Przez kilka lat gościnnie wykładał na Uniwersytecie Harvarda i na Uniwersytecie w Oregonie. Pisze książki i wygłasza wykłady. W Polsce znany jest jako autor wydanej w 2007 roku przez PWN ważnej pozycji Jak uczy się mózg. Jako lekarz i psycholog patrzy zarówno na proces uczenia się, jak i na system edukacyjny zupełnie inaczej niż przedstawiciele nauk pedagogicznych. Ta nowa perspektywa stawia znane problemy w zupełnie nowym świetle. Zapewne również lektura cyfrowej demencji zmusi czytelnika do myślenia i zweryfikowania pozornie oczywistych tez. Dlatego jest to książka tyleż niewygodna, co konieczna, bo przecież każdy, kto ma dzieci, zajmuje się ich wychowaniem lub kształceniem, powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim wieku i w jaki sposób mają one zacząć nieuniknioną przecież przygodę z nowymi technologiami. Lekarz Spitzer uświadamia, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na nas, dorosłych. Na dzieciach nie wolno eksperymentować. Zanim więc kupimy maluchom laptopy, najpierw zapoznajmy się z wynikami badań. Doktor Marzena Żylińska, Stary Toruń, wrzesień 2013. Przedmowa. Panie Spitzer, pan walczy z wiatrakami, może nawet z całymi farmami wiatrowymi, ale proszę nie rezygnować. Jesteśmy dziś bardziej skorzy do pisania listów elektronicznych niż tradycyjnych, stąd tak wiele e-maili, które otrzymuję, zarówno tych miłych, jak i mniej pochlebnych. Panie Spitzer, strzelam sobie właśnie z wirtualnego kałasznikowa. Gdybym miał prawdziwy karabin, pana załatwiłbym jako pierwszego. P.S. To, co pan pisze na temat związku między przemocą wirtualną a realną, to kompletne bzdury. Kilku burmistrzów powitało mnie z okazji odczytów, które wygłaszałem w ich miastach tymi słowami. Dobry wieczór, panie szpicer. Mój syn pana nienawidzi, ja zaś chętnie zabrałbym go ze sobą na pański wykład. Prawda bywa niewygodna także dla piętnastolatków. Również ta opublikowana 22 maja 2012 roku w corocznym sprawozdaniu pełnomocnika niemieckiego rządu do spraw uzależnień Mechthild Dyckmans. Około 250 tysięcy osób między 14 a 24 rokiem życia uznaje się za uzależnione od internetu, a 1 400 000 użytkowników internetu zalicza się do grupy zagrożonych tym uzależnieniem. Podczas gdy konsumpcja alkoholu, nikotyny oraz twardych i miękkich, nielegalnych narkotyków wykazuje tendencję spadkową, uzależnienie od komputera i internetu nasila się w sposób dramatyczny. Rząd przygląda się temu bezradnie. Jedyne, na co się do tej pory zdobył, to podwyższenie kar dla właścicieli lokali, którzy zezwalają nieletnim na korzystanie z automatów do gry. Niecałe 4 tygodnie przed opublikowaniem zacytowanego wyżej sprawozdania, niemiecki minister stanu do spraw kultury, Bernd Neumann, wygłosił mowę pochwalną na cześć komputerowej gry strzelanki, za którą producent otrzymał nagrodę w wysokości 50 tysięcy euro sfinansowaną z pieniędzy podatników. Jednocześnie w ciągu ostatnich 5 lat odnotowano 3-krotny wzrost liczby uzależnionych od gier, przede wszystkim wśród młodych, bezrobotnych mężczyzn. W prowadzonej przeze mnie uniwersyteckiej klinice psychiatrycznej w Ulm osobiście leczyłem pacjentów uzależnionych od gier komputerowych i internetu. Cyfrowe media całkowicie zrujnowały ich życie. Przed 5 laty lekarze w Korei Południowej, nowoczesnym państwie uprzemysłowionym, z najlepiej rozwiniętą techniką informacyjną, zaczęli coraz częściej odnotowywać u młodych osób zakłócenia pamięci, uwagi i koncentracji, a także deficyt emocjonalny i objawy ogólnego otępienia. Symptomy te określili mianem cyfrowej demencji. W celu przedstawienia w mojej książce pewnego zarysu tego niepokojącego rozwoju, konieczny jest powrót do przemyśleń, które spisałem i opublikowałem już przed 7 lat. Zachodzące podczas uczenia się zmiany w mózgu i to, co wynika z nich dla programów przedszkoli, szkół i wyższych uczelni, jest bowiem od ponad 20 lat przedmiotem moich badań. Aktualność literatury fachowej, do której odwołuję się w niniejszej pracy, powinna świadczyć o tym, że starałem się wprowadzić do dyskusji przede wszystkim najnowsze wyniki badań. W przeszłości zarzucano mi niejednokrotnie, że nie mam pojęcia o sprawach, na których temat piszę i że jedynie zapalony użytkownik brutalnych gier komputerowych umie ocenić ich oddziaływanie na własną psychikę i zrozumieć, dlaczego są tak fascynujące. Alkoholik potrafi ocenić wpływ alkoholu na własne ciało i umysł w znacznie mniejszym stopniu niż leczącego psychiatra. W przypadku innych uzależnień i chorób psychicznych jest podobnie. Dystans i względnie neutralne podejście do chorego są z reguły najlepszym sposobem na to, by w miarę obiektywnie ocenić prawdziwy stan rzeczy. Dlaczego w odniesieniu do mediów elektronicznych miałoby być inaczej? Dołożyłem wszelkich starań, by moja praca spełniała naukowe wymogi w kwestii precyzji przytaczanych argumentów i ich dokumentacji źródłowej, a jednocześnie zadbałem o to, by nie ograniczyć tym jej czytelności. Dlatego zrezygnowałem z podawania poziomu istotności, p-wartości badań statystycznych. Zapewniam jednak, że w tekście przytaczam jedynie takie różnice statystyczne, które cechuje odpowiedni stopień istotności. Tych, którzy chcieliby sprawdzić każdy opisany przypadek z osobna, odsyłam do literatury źródłowej. Ponadto wszystkie przytoczone cytaty z języka angielskiego przetłumaczyłem osobiście i oszczędziłem sobie umieszczenia przy każdym z nich dopisku tłumaczenia autora. Książkę dedykuję moim dzieciom. Pozostawienie im świata, który będą cenić i uznawać za tak godny zachowania i życia w nim, że mimo globalnego ocieplenia, światowego kryzysu gospodarczego i innych wielkich wyzwań naszych czasów, same chętnie przekażą życie następnemu pokoleniu, to mój wielki cel. Chciałbym pracować nad tym, by zmieniać ten świat, społeczeństwo, przyszłość, dbać o wolność człowieka i rozwiązywać jego rzeczywiste problemy, wspierać samodzielne działania ludzi świadomych i otwartych na krytykę i pomagać tym, którzy nie są jeszcze do tego zdolni, naszym dzieciom oraz tym, którzy już tego nie potrafią, osobom starym i chorym. Są to dla mnie najważniejsze życiowe wartości, które niczym szczepionkę przekazali mi w dzieciństwie moi żyjący zgodnie z nimi rodzice. Manfred Spitzer, Ulm, maj 2012. Wstęp. Czy Google nas ogłupia? Is Google making us stupid? Czy Google nas ogłupia? Tak brzmi w oryginale tytuł krytycznej rozprawy na temat mediów autorstwa amerykańskiego publicysty i eksperta od internetu Nicholasa Carra. Przyglądając się mediom elektronicznym i potencjalnym zagrożeniom, jakie ze sobą niosą, należałoby wziąć pod lupę nie tylko Google, a samo ogłupianie także nie jest tutaj jedynym problemem. Nowoczesne badania neurobiologiczne wskazują bowiem, że korzystanie z mediów elektronicznych na szerszą skalę dostarcza nam poważnych powodów do niepokoju. Mózg ludzki jest poddawany procesowi ustawicznych zmian. Dlatego codzienne korzystanie z mediów siłą rzeczy nie może pozostawać bez wpływu na ich użytkownika. Komputery, smartfony, konsole do gier komputerowych i przede wszystkim telewizja zmieniają nasze życie. Z badań reprezentatywnych przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych wśród ponad 2000 dzieci i młodych ludzi między 8 a 18 rokiem życia wynika, że spędzają oni 7,5 godziny dziennie na korzystaniu z mediów elektronicznych. To więcej niż wynosi ich czas spania. Według sondażu przeprowadzonego w Niemczech, wśród 43,5 tysiąca uczniów średni dzienny czas korzystania z mediów przez dziewiątoklasistów wynosi prawie 7,5 godziny. Przy czym nie uwzględniono tu telefonów komórkowych i odtwarzaczy MP3. Również w Niemczech czas poświęcany mediom elektronicznym jest dłuższy niż czas spędzany w szkole, niecałe 4 godziny dziennie. Wyniki szeregu badań na ten temat pokazują jednoznacznie, że sytuacja jest nad wyraz niepokojąca. Stały się one dla mnie motywacją do napisania tej książki. Dla wielu będzie to publikacja wyjątkowo niewygodna, ale jako psychiatra i badacz mózgu musiałem ją napisać. Sam jestem ojcem i nie chciałbym, żeby moje dzieci wyrzuciły mi za 20 lat: tato, wiedziałeś o wszystkim i nic nie zrobiłeś, by ostrzec innych. Właśnie dlatego, że od kilkudziesięciu lat zajmuję się badaniem człowieka, jego mózgu, procesów uczenia się oraz badaniem mediów i na rozwój pewnych zjawisk patrzę inaczej niż większość ludzi, niewątpliwie zarówno przez okulary ojca, jak i neurobiologa, chciałbym, aby prezentowane przeze mnie fakty, dane i argumenty były jak najbardziej czytelne. Odwołuję się przy tym zasadniczo do wyników badań publikowanych w poważnych, znanych i ogólnodostępnych pismach naukowych. Pan z tą swoją nauką już słyszę tego rodzaju krytyczne komentarze. Odpowiadam na nie krótko. Nauka to najlepsze, co mamy. To nasze wspólne poszukiwanie prawdziwej, solidnej wiedzy na temat świata i nas samych. Każdy, kto kupuje w aptece tabletki od bólu głowy, wsiada do auta lub samolotu, włącza kuchenkę elektryczną czy nawet zwykłą lampę, nie mówię już o telewizorze czy komputerze, w zasadzie deklaruje w ten sposób swoje uznanie dla wiarygodności naukowych rozpoznań oraz to, że rzeczywiście na nie się zdaje. Ci zaś, którzy zupełnie nie uznają rzetelności wyników badań naukowych, nie mają pojęcia, o czym mówią, albo świadomie nie mówią prawdy. W czym tkwi problem? Thomas Edison, wynalazca żarówki, fonografu i kinematografu, napisał w 1913 roku w jednej z nowojorskich gazet: książki znikną ze szkół. Niewykluczone, że każdej dziedziny wiedzy ludzkiej będziemy nauczać przy użyciu filmu. W ciągu następnych 10 lat nasz system szkolnictwa ulegnie całkowitej zmianie. Kiedy prawie 50 lat później pojawiła się telewizja, dało się słyszeć równie entuzjastyczne opinie, wedle których kultura, systemy wartości i wiedza miały nareszcie docierać do najodleglejszych zakątków naszej planety, podnosząc tym samym poziom wykształcenia całej ludzkości. Po upływie kolejnych 50 lat komputer stał się powodem nowych spekulacji na temat niespotykanych dotąd możliwości, które miałyby zrewolucjonizować nauczanie w szkołach. Jednak tym razem sprawy mają się zupełnie inaczej. Podkreślają nieustannie całe rzesze pedagogów medialnych. A przecież byliśmy już świadkami wzlotu i upadku nauczania komputerowego e-learning. Podobnie jak w latach 70. ubiegłego stulecia przeżyliśmy fiasko laboratoriów językowych i nauczania programowego. Uczenie jedynie za pomocą komputera się nie sprawdza. Co do tego zgodni są dziś nawet najwięksi zwolennicy zastosowania tych urządzeń. Dlaczego taki sposób nauczania nie daje oczekiwanych rezultatów? I co to oznacza dla tych wszystkich, którzy z komputera i internetu korzystają prawie bez przerwy? Publicysta Nicholas Carr tak opisuje osobiste doświadczenia z internetem. Sieć zdaje się wyniszczać we mnie zdolność koncentracji i kontemplacji. Mój umysł oczekuje przyswajania informacji dokładnie w taki sam sposób, w jaki podaje je sieć, w formie wartkiego prądu małych cząsteczek. Moi przyjaciele twierdzą to samo. Im częściej poruszają się po sieci, tym większe trudności sprawia im koncentracja podczas pisania dłuższego tekstu. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ wywierają na nas internet i nowe media elektroniczne, nie musimy odwoływać się jedynie do takich źródeł, jak osobiste relacje czy badania empiryczne z dziedziny medioznawstwa. Pomocne mogą okazać się tu również badania podstawowe nad mózgiem. Podobnie jak biochemia wyostrza nasze spojrzenie na schorzenia układu pokarmowego, tak samo zrozumienie mechanizmów uczenia się, zapamiętywania, uwagi i rozwoju pozwala dziś wyraźniej dostrzegać zagrożenia wynikające z użytkowania mediów elektronicznych. Jednym z najważniejszych osiągnięć neurobiologii jest rozpoznanie, że dzięki używaniu mózgu zachodzą w nim permanentne zmiany. Percepcja, myślenie, przeżywanie, odczuwanie i działanie. Wszystkie te procesy pozostawiają w mózgu tak zwane ślady pamięciowe, engramy. Jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku były one tylko hipotetyczną strukturą. Dzisiaj możliwe jest ich rzeczywiste wykazanie. Synapsy, owe plastyczne, zmieniające się łączniki pomiędzy komórkami nerwowymi, przewodzące sygnały elektryczne w mózgu, można dziś sfotografować, a nawet za pomocą kamery uchwycić zmiany zachodzące w nich podczas procesu uczenia się. Dzięki diagnostyce obrazowej możemy uwidocznić wielkość i aktywność całych obszarów mózgu i tym samym w imponujący sposób wykazać skutki uczenia się na płaszczyźnie neuronalnej. Jeśli zatem mózg uczy się bez przerwy, nie jest on w stanie nie uczyć się. To czas spędzony na obsłudze mediów elektronicznych również pozostawia w nim swój ślad. W tym kontekście należy także zwrócić uwagę na to, że mózg jest produktem ewolucji, a zatem rozwinął się na przełomie bardzo długiego okresu w wyniku dostosowywania się do konkretnych uwarunkowań zewnętrznych, do których media cyfrowe z całą pewnością nie należały. Dlatego w ewolucyjnym i neurobiologicznym kontekście zrozumienie ich negatywnego wpływu na umysł i psychikę człowieka jest dziś ułatwione w takim samym stopniu, w jakim w wielu współczesnych chorobach cywilizacyjnych rozpoznajemy skutki zakłóconego stosunku między wcześniejszymi formami życia, łowiectwo i zbieractwo, czyli dużo ruchu i pożywienie bogate w błonnik, a jego współczesnym stylem, brak ruchu, mało błonnika. Możemy przy tym wyodrębnić wiele różnych mechanizmów i procesów, które dotyczą takich zdolności poznawczych jak uwaga czy rozwój mowy i inteligencji i w rezultacie mają związek z funkcjonowaniem ludzkiego umysłu. Jak wykażę dalej, wpływają one znacząco na procesy emocjonalne i psychospołeczne, a nawet na nasze poglądy etyczno-moralne oraz spojrzenie na siebie samych, czyli na naszą tożsamość. Cyfrowa demencja. Co za bzdury, powiedzą z pewnością krytycy moich tez. A przecież wystarczy, by sami weszli do oplatającej nasz glob cyfrowej sieci i przekonali się o słuszności tych założeń. Wyszukiwarka Google po wpisaniu w języku niemieckim hasła Digitale Demenz, cyfrowa demencja, pokazuje w czasie krótszym niż 1/5 sekundy około 8000 wyników, a w języku angielskim Digital Dementia 38 tysięcy wpisów. Kto pozwala innym myśleć za siebie, nigdy nie zostanie ekspertem. Wszystkim, którzy wciąż jeszcze mają wątpliwości, proponuję, by przez chwilę zastanowili się, jak wygląda nasz świat. Numery telefonów krewnych, przyjaciół i znajomych zapamiętuje telefon komórkowy. Do miejsca spotkania z nimi prowadzi nas system nawigacyjny. O terminach w życiu prywatnym i zawodowym przypomina nam również komórka albo komputer kieszonkowy. W celu zdobycia nowych informacji googlujemy, a zdjęcia, listy, e-maile, książki i muzykę przechowujemy w chmurze, z angielskiego cloud computing. Samodzielne myślenie, zapamiętywanie, zastanawianie się. Kto by się w to jeszcze bawił? Każdego dnia otrzymuję e-maile od uczniów i studentów takiej mniej więcej treści. Szanowny panie profesorze, przygotowujemy właśnie referat, pracę domową, dyplomową, magisterską, doktorat na temat mózgu oraz zagadnienia X. Tutaj podana jest konkretna kwestia do opracowania. Czy mógłby pan udzielić mi, nam, odpowiedzi na następujące pytania? Po pierwsze, jak funkcjonuje mózg? Po drugie, i tak dalej. Termin oddania pracy upływa jutro. Bylibyśmy więc wdzięczni, gdyby mógł pan odpowiedzieć natychmiast. W przypadku uczniów listy nierzadko kończą się takim właśnie dodatkiem. Jeśli w ogóle reaguje na tego typu wiadomości, w zależności od nastroju, ilości wolnego czasu i formy zapytania, to w odpowiedzi wysyłam artykuły, które pytający muszą przeczytać sami, co dodatkowo podkreślam w liście zwrotnym. Kto bowiem, korzystając z sieci, stawia wyłącznie pytania, zamiast samemu zgłębić dany temat, nie zrozumiał, jaki jest sens zadanej pracy. Uczniowie mają nauczyć się samodzielnego myślenia. Dzięki temu można uniknąć takich sytuacji, jaka przydarzyła się trojgu uczniom, którzy mieli przygotować referat na temat Gruzji z niemieckiego Georgien, a przedstawili wspaniałą prezentację w programie PowerPoint na temat amerykańskiego stanu Georgia. W szczególny sposób zastanawia mnie to, że nieraz nawet nauczyciele i profesorowie najwyraźniej nie rozumieją, na czym polega uczenie się, skoro studenci, którym odmawiam udzielenia wywiadu lub odpowiedzi na postawione pytanie, piszą, że jeśli na zadany temat nie przeprowadzą rozmowy z ekspertem, grozi im obniżenie oceny. Czasami wysyłam owym uczniom i studentom odpowiedni tekst, który najchętniej zaprezentowałbym ich nauczycielom. Podobnie jak nie nauczymy się wspinaczki górskiej, jeśli pozwolimy się wnieść na szczyt, tak samo żaden młody człowiek nie stanie się specjalistą w jakiejkolwiek dziedzinie dzięki zadawaniu pytań ekspertom. Samodzielne poszukiwanie wiedzy u źródeł, rozważne oraz krytyczne podejście do zdobytych informacji i ich pochodzenia, tworzenie z fragmentów układanki spójnej całości. Te umiejętności można zdobyć jedynie poprzez osobiste doświadczenie. Jak każda fachowa wiedza, będą one opierać się także na rozeznaniu w pewnych konkretnych tematach, ale ich podstawą będzie w pierwszej linii znajomość źródeł i ich wiarygodności oraz wielu innych szczegółów, krótko mówiąc, zgłębienie danego zagadnienia. Nie mam tu na myśli uczenia się na pamięć. Alpinistą nie zostaje się w wyniku opanowania nazw szczytów czy szlaków górskich, co nie znaczy, że alpiniści nie mają tej wiedzy. Ale to oczywiste, że nie jest ona najważniejsza i nie o to chodzi. Tego uczą się przy okazji. Często jestem pytany, czy to źle, że dziś uczniowie rzadziej uczą się wierszy na pamięć. Trudno mi powiedzieć, czy to źle, ale wiem, że dzięki tej czynności ćwiczymy naszą pamięć, a dla procesu uczenia się jest to rzecz dosyć ważna. Kto wychodzi z założenia, że materiału, którym się zajmuje, albo nie może się nauczyć, albo tego nie chce, ten rzeczywiście opanuje go nie najlepiej. Jeśli więc nie zależy nam na tym, by coś się utrwaliło w pamięci, wtedy naprawdę zapamiętamy o wiele mniej. Demencja to coś więcej niż tylko zanik pamięci. Dlatego określenia cyfrowa demencja nie odnoszę jedynie do tego, że zjawisko pogarszania się pamięci, zwłaszcza u młodych ludzi, zdaje się coraz bardziej powszechne, na co koreańscy naukowcy zwrócili uwagę po raz pierwszy w 2007 roku. Mam raczej na myśli sprawność umysłową, zdolność myślenia i krytycznego oceniania, rozeznanie w informacyjnym gąszczu. Kiedy kasjerka, która wbija na kasę 2 plus 2, nie zauważa, że wynik 400 nie może być poprawny, gdy wysłany przez NASA satelita ląduje nie tam, gdzie trzeba, albo znika w czeluściach kosmosu, bo nikt nie zwrócił uwagi na to, że cal i mila to nie to samo co centymetr i kilometr, albo gdy bankierzy mylą się o jakieś 55 miliardów euro, dowodzi to ostatecznie braku myślenia podczas wykonywania czynności. Najwyraźniej we wszystkich tych przypadkach ludzie, zdając się na pracę elektronicznych asystentów, nie obliczyli w głowie nawet w przybliżeniu, w jakim rzędzie wielkości powinien się mieścić wynik operacji. Gdy używamy suwmiarki lub liczydła, musimy określić w myślach rząd wielkości, w związku z czym wyliczenie zupełnie nieprawdopodobnego wyniku jest wykluczone. Zacofany, romantyczny, wrogi wobec techniki? Jest pan zacofany. Może chciałby pan od razu wrócić do jaskini? Takich reakcji mogę się spodziewać ze strony krytyków. Nie, nie chcę wrócić do jaskini. Przeciwnie, uważam, że jeśli się nie opamiętamy i nie zaprzestaniemy w końcu systematycznego ogłupiania młodego pokolenia, to najpóźniej kolejna generacja wprawdzie nie wyląduje w jaskini, ale z pewnością będzie żyć w zdecydowanie mniej korzystnych warunkach. Dobrobyt i ogólny stan naszego społeczeństwa są bowiem w znacznym stopniu zależne od tego, ilu jego członków jest ekspertami w jakiejś dziedzinie i naprawdę dobrze się na czymś zna. Wbrew rozpowszechnionej na mój temat opinii, nie jestem też żadnym zaciekłym wrogiem mediów. W piątki o godzinie 22:45 można obejrzeć mój program Geist und Gehirn, umysł i mózg. I niniejszym gwarantuję każdemu, kto raz w tygodniu pozwoli sobie na tę 15-minutową przyjemność oglądania telewizji, że nie zaszkodzi to jego mózgowi. Sam od ponad 25 lat pracuję z komputerem niemal codziennie i podobnie jak większość ludzi, nie potrafię dziś wyobrazić sobie życia bez tego urządzenia. Dlaczego miliony ludzi w ogóle korzystają z pomocy komputera? Dlatego, że komputer, wykonując za nas pracę umysłową, pozwala nam pracować znacznie szybciej. Albo dlaczego jeździmy samochodami? Pomagają nam one przemieszczać się dużo szybciej, wykonując za nas ciężką pracę fizyczną. I tak samo jak codziennie używam komputera, każdego dnia jeżdżę także samochodem. Ale Tak jak większość kierowców zdaje sobie sprawę, że mam za mało ruchu. Wyobraźmy sobie, że ktoś wpada na pomysł, by skonstruować pedał gazu, który miałby służyć w szkołach jako urządzenie do trenowania mięśni łydek osłabionych na skutek zbyt małej ilości ruchu. Jesteśmy jednym z najbardziej zmotoryzowanych narodów świata. Naszym uczniom potrzebny jest trening, musimy więc odpowiednio wcześnie pokazać im, jak prowadzi się samochód. Cóż nadaje się do tego lepiej niż pedał gazu umieszczony pod ławką każdego ucznia z prawej strony krzesła? To gwarancja sprawnych łydek i wczesnego opanowania sztuki kierowania pojazdem. Tak teoretycznie mógłby wyglądać tekst wygłaszany przez pedagogów ruchu drogowego przed 30 laty, gdyby nie to, że zawarta w nim argumentacja już wtedy byłaby dla każdego oczywistą śmiesznością. W przypadku mediów cyfrowych rzecz ma się podobnie i wielu ludzi zauważa, że rynkowa propaganda na temat rewolucji cyfrowej w szkołach nie jest prawdą. Często przytacza się argument, że nowe media są stałym elementem naszej codzienności i trzeba oswajać z nimi dzieci. Należy temu przeciwstawić fakt, że niebezpieczeństwo uzależnienia od nowych mediów jest tak samo duże jak od alkoholu, nikotyny czy innych narkotyków. Uzależnienie od komputera i internetu jest dziś w Niemczech częstym zjawiskiem pociągającym za sobą katastrofalne skutki dla dotkniętych nim osób. Równie dobrze można by propagować pogląd, że piwo i wino to trwałe elementy naszej kultury. Należy wprowadzić te trunki już do przedszkoli i uczyć dzieci obchodzenia się z nimi. Potężna gałąź przemysłu czerpałaby profity z takiego podejścia, ale wyrządziłoby ono ogromne szkody zarówno w życiu wielu ludzi, jak i w całym społeczeństwie. Niektórzy zarzucą mi być może wrogie nastawienie do zdobyczy techniki. Nie jest to prawdą. Uważam jednak, że z techniką powinniśmy obchodzić się ostrożnie. Wyciągnijmy odpowiednie wnioski z pewnego przykładu z historii techniki. Kiedy przed ponad 100 laty odkryto promienie X, w krótkim czasie wśród elit społecznych na imprezach towarzyskich zaczęły robić furorę urządzenia rentgenowskie, którymi goście prześwietlali sobie nawzajem kości. W samych Stanach Zjednoczonych od połowy lat 20. do połowy lat 50. ubiegłego stulecia w sklepach obuwniczych pojawiło się ponad 10 tysięcy pedoskopów, aparatów pozwalających na podgląd kości stopy za pomocą promieniowania rentgenowskiego. Co ciekawe, bodźcem napędzającym sprzedaż tych urządzeń był strach klientów przed nieodpowiednio dopasowanymi butami, zwłaszcza u swoich dzieci. Stopy będziesz miał do końca życia, przypominały klientom odpowiednie reklamy. To też obuwie powinno być idealnie dopasowane, oczywiście najbardziej u dzieci. W obliczu depresji gospodarczej lat 30. argumentowano ponadto, że dobrze leżący but nosi się dłużej, tak więc zastosowanie pedoskopu przynosi wymierne oszczędności materialne. Wykorzystano również to, że krótko wcześniej do niemalże wszystkich gospodarstw domowych doprowadzono energię elektryczną, dzięki czemu świadomość triumfalnego pochodu technicyzacji stała się udziałem całego społeczeństwa. Mimo braku jakichkolwiek naukowych danych, które uzasadniałyby zastosowanie pedoskopów na masową skalę, nikt nie był zdolny oprzeć się argumentacji, że teraz nareszcie wszystko zmieni się na lepsze. Tym sposobem udało się delikatnie obejść dylemat prawdy w reklamie. Lakonicznie podsumowali te kwestie kanadyjscy historycy medycyny Jacqueline Duffin i Charles Heiter. W rzeczywistości był to zwykły przekręt, mający zwabić klientów do sklepów obuwniczych. Największą radość z przyglądania się kościom własnych stóp miały dzieci, u których najłatwiej wzbudzić zachwyt wszystkim, co nowe. Dlatego te maszyny były dla nich równie ekscytujące jak rozdawane w sklepach baloniki czy lizaki. Pedoskopy poustawiano więc w sklepach z butami. W instrukcji załączonej do tych urządzeń czytamy: proponujemy ustawić maszynę w samym środku sklepu tak, by zapewnić swobodne dojście do niej ze wszystkich stron. Najkorzystniejsze miejsce znajduje się naturalnie w pobliżu działu z obuwiem damskim i dziecięcym, gdyż tam obroty są odpowiednio wyższe. Dopiero po zrzuceniu bomb atomowych na Hiroshimę i Nagasaki w 1945 roku, kiedy rozpoznano ogromną skalę fatalnych skutków, jakie promieniotwórczość miała dla zdrowia ocalałych ofiar, świadomość niebezpieczeństwa wynikającego z promieniowania elektromagnetycznego dotarła do ludzi na całym świecie. Przeprowadzone w 1950 roku pomiary promieniowania wydzielanego przez pedoskopy wykazały, że jego dawka była według dzisiejszych norm niedopuszczalnie wysoka. Jej negatywny wpływ na organizm ludzki, zwłaszcza dziecięcy, był trudny do przewidzenia. Mimo to potrzeba było jeszcze ponad 20 lat, by pedoskopy ostatecznie zniknęły ze sklepów obuwniczych. Dziś można jedynie snuć domysły na temat tego, ile zgonów i przypadków zachorowań zostało wywołanych używaniem tych urządzeń na całym świecie przez ponad 40 lat. Ale jedno możemy stwierdzić z całą pewnością. Kampanie reklamowe połączone ze strachem i coraz trudniejszą sytuacją gospodarczą, raczej niezamożnej warstwy społecznej oraz dopiero co zakończona instalacja nowej sieci elektrycznej na terenie całego kraju stanowiły już wtedy siłę napędową odpowiedzialną za upowszechnienie się maszyn, których funkcje spełniała równie dobrze zwykła miarka do butów i których zagrożenie dla zdrowia całego społeczeństwa rozpoznano dopiero dziesiątki lat później. Podobieństwo tamtej sytuacji do procesu wprowadzania komputerów do strefy szkolnictwa jest zaskakująco duże. Z wszelkich dostępnych dziś rozpoznań naukowych wynika, że komputer jest potrzebny do nauczania tak samo jak rower do nauki pływania albo aparat rentgenowski do przymierzania butów. Ale ponieważ to właśnie gorzej sytuowanym rodzinom powtarza się nieustannie, jak ważną rolę w procesie nauczania odgrywa dziś komputer, przede wszystkim one, martwiąc się o przyszłość własnych dzieci, kupują za swoje skromne oszczędności to urządzenie i wywołują tym samym efekt odwrotny do tego, czego dla tych dzieci pragną – zdobycia dobrego wykształcenia. Komputery nie sprzyjają bowiem kształceniu młodych ludzi, lecz są dla procesu edukacji raczej przeszkodą lub, jak wykażę w kolejnych rozdziałach, w najlepszym razie nie wywierają na nie żadnego wpływu. Przemysł wykorzystuje więc umiejętnie obawy rodziców z niższych warstw społecznych, by wyciągnąć im z kieszeni ostatni grosz. Tu chodzi o dobro naszych dzieci. Chciałbym jeszcze raz podkreślić bardzo wyraźnie. Niegodziwość strategii wolnorynkowych polega na tym, że prowokują one rodziców do zachowań, na przykład kupienia komputera piątoklasiście, których skutkiem jest dokładnie to, czemu sami chcą zapobiec i czego się obawiają. Wykazuje to między innymi przeprowadzona przez Thomasa Fuchsa i Ludgera Wyssmana analiza badań programu PISA na temat wpływu dostępu uczniów do komputera na ich wyniki w nauce. Posiadanie komputera w domu prowadzi do pogorszenia się ocen w szkole. Dotyczy to zarówno umiejętności liczenia, jak i czytania. Autorzy tak komentują wyniki analizy. Już sama obecność komputera w domu prowadzi przede wszystkim do tego, że dzieci grają w gry komputerowe. To sprawia, że poświęcają mniej czasu na naukę i osiągają przez to gorsze wyniki. W odniesieniu do komputerów używanych w szkole okazuje się, że z jednej strony wyniki dzieci niekorzystających z komputera są minimalnie słabsze od osiągnięć tych uczniów, którzy pracują z nim od kilku razy w roku do kilku razy w miesiącu. Z drugiej jednak dzieci używające komputera kilka razy w tygodniu liczą i czytają znacznie gorzej. To samo tyczy się korzystania z internetu w szkole. Wielogodzinnego przesiadywania przed komputerem wspomniane badania w ogóle nie biorą pod uwagę. Co ciekawe, podobnie jak w przypadku wspomnianych już aparatów rentgenowskich, również dziś dzieci stanowią dla strategów wolnorynkowych zajmujących się nowymi mediami i edukacją najważniejszą grupę potencjalnych konsumentów. Twierdzą oni, że zawsze ciekawe świata dzieci bardzo chętnie korzystają z pomocy komputerów. To prawda, dzieci chłoną wszystko co nowe. Nie wynika to z ich szczególnego zainteresowania komputerami, ani też w żadnym wypadku z tego, że praca z komputerem sprawia im wyjątkową przyjemność. To w ogóle ich nie obchodzi. Komputer z całym arsenałem swych możliwości jest dla dzieci po prostu czymś nowym. Poza tym to skarbnica kolorowych obrazków, odtwarzacz muzyki i błyskawiczny dostęp do wielkiej światowej bazy danych. Przede wszystkim do informacji, których treści są dla dzieci i młodzieży zakazane. A że nie jest to dla nich żadną tajemnicą, dlatego tak chętnie przesiadują przed komputerem. Używanie komputera może wywoływać u młodszych przedszkolaków ograniczenia koncentracji, a u starszych dzieci przedszkolnych problemy z czytaniem. U dzieci szkolnych obserwuje się coraz częściej społeczne wyizolowanie, co potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych, a w ostatnim czasie również w Niemczech. Tym wynikom przeciwstawia się od kilku lat twierdzenie, że ów trend odwrócił się dzięki dostępowi do mediów społecznościowych za pośrednictwem komputerów stacjonarnych, telefonów komórkowych oraz komputerów typu tablet. I młodzi ludzie spędzają dziś czas w sieci głównie na pielęgnowaniu kontaktów społecznych. Należy tu jednak zauważyć, że internetowe serwisy społecznościowe wcale nie prowadzą do większej liczby kontaktów i lepszej ich jakości, lecz są powodem izolacji społecznej i bardziej powierzchownych związków. Dziewczynki rzadko kojarzą wirtualne przyjaźnie z pozytywnymi odczuciami. Tych doznają raczej przede wszystkim w kontaktach z realnymi przyjaciółmi. W kolejnych rozdziałach spróbuję więc opisać dokładniej, w jaki sposób i w jakim stopniu internetowe serwisy społecznościowe czynią z dzieci i młodzieży ludzi samotnych i nieszczęśliwych. Pojawia się naturalne pytanie. Dlaczego w obliczu takiej sytuacji nie podejmuje się żadnych kroków? Dlaczego nikt nie walczy z ogłupieniem ogarniającym naszą codzienność? Jako psychiatra nie traktuję poważnie teorii spiskowych, wedle których jakieś złe moce rozpowszechniają cyfrowe media po to, by doprowadzić do postępującej demencji społeczeństwa i tym sposobem łatwiej je sobie podporządkować. Uważam, że sprawa jest o wiele prostsza. Wielu ludzi zarabia na nowych mediach ogromne pieniądze i los innych, a zwłaszcza dzieci, jest im zupełnie obojętny. Myślę, że na miejscu będzie tu porównanie z producentami i handlarzami broni, którzy, jak wiadomo, robią interes na tym, że giną inni ludzie. Podobnie rzecz ma się z przemysłem tytoniowym, produkującym i wprowadzającym do handlu produkty, których śmiertelne skutki już dawno udowodniono. Nie inaczej jest z niektórymi producentami żywności, rzucającymi na rynek jedzenie, które szkodzi przede wszystkim zdrowiu naszych dzieci, albo z branżą reklamową, wspierającą między innymi przemysł tytoniowy i żywnościowy w osiąganiu ich śmiercionośnych dochodów. Również wielkie koncerny kontrolujące rynek mediów cyfrowych, takie jak Apple, Google, Facebook i inne duże firmy, chcą dobrze zarabiać, uprawiają medialny lobbying i zręcznie rozpowszechniają nieprawdę. Podobnie jak robili to tytoniowi lobbyści w latach 70. ubiegłego wieku, palenie nie jest szkodliwe. Naukowcy mają na ten temat różne zdanie i temu podobne. Przekręcają, tuszują i zaciemniają fakty. I dopóki nikt nie zaprotestuje, sytuacja pozostanie bez zmian. Ależ panie Szpicer, pan naprawdę mocno przesadza, znów będą mówić pedagodzy medialni, którzy żyją z pracy dla mediów i dlatego nie powiedzą na ich temat złego słowa, przedstawiciele organizacji FSK i naturalnie samych mediów. Trudno oczekiwać od nich czegoś innego. Ale smutne i moim zdaniem o wiele bardziej niebezpieczne jest to, że do pieśni pochwalnej na temat cyfrowych mediów zupełnie bezkrytycznie przyłączają się nawet politycy, przedstawiciele Kościoła, Ministerstwa Zdrowia oraz Oświaty i Nauki, Federalnej Centrali Edukacji Politycznej, a także Komisja Parlamentarna Internet i Społeczeństwo Cyfrowe. Wszystkie te instytucje nie tylko ignorują rozpoznania nauki, lecz także, jak wykażę na podstawie danych z odpowiednich źródeł, świadomie szerzą fałszywe poglądy, przyłączając się tym samym do fali lobbingu na rzecz nowych mediów. Cóż zatem można zrobić w tej sytuacji? Na początek wystarczyłoby, gdyby istnienie tego problemu w ogóle dotarło do świadomości większej części społeczeństwa. Poza tym przedstawię tu konkretne pomysły na to, co każdy z osobna może uczynić zarówno dla siebie samego, jak i dla innych, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się cyfrowej demencji. Stąd zresztą pomysł napisania tej książki. Rozdział pierwszy. Londyńskie taksówki. Kto miał kiedyś okazję jechać taksówką w Stanach Zjednoczonych, być może doświadczył czegoś podobnego jak ja przed kilku laty w San Francisco. Po wylądowaniu na lotnisku postanowiłem najpierw odwiedzić przyjaciół mieszkających na północ od Berkeley. Wziąłem taksówkę, gdyż po prawie 12 godzinach lotu nie miałem najmniejszej ochoty na przepychanki w autobusach i w metrze. Kolejne 2 godziny spędziłem w towarzystwie taksówkarza, który ani nie znał miasta, ani nie władał językiem angielskim. Jakby tego było mało, mężczyzna dopiero uczył się prowadzić samochód. Drugi taksówkarz, siedzący z przodu obok kierowcy i sam nie znający miasta ani języka angielskiego, uczył jeździć swego kolegę. W Londynie coś podobnego nie mogłoby się wydarzyć. Tam taksówkarze nie tylko mówią po angielsku i potrafią prowadzić samochód, lecz także doskonale znają swoje miasto. Wrócimy do tego za chwilę. Nawigacja w głowie i poza nią. Na początku lat 90. ubiegłego stulecia z badań nad przyczynami wypadków drogowych w Niemczech zaczęło wynikać coraz wyraźniej, że wiele kolizji powodują kierowcy mający słabą orientację i jeżdżący w związku z tym zbyt wolno, przez co blokują płynność ruchu, wykonują nagłe i nieoczekiwane manewry hamowania i tym samym prowokują kolizje z pojazdami jadącymi za nimi. Wygląda na to, że nauka geografii poszła w las, gdyż wielu ludzi nie potrafi czytać map. W obcych miastach jeżdżą bardzo niepewnie i stają się zagrożeniem dla siebie i innych. Przedstawiciele Ministerstw Komunikacji i Kultury oraz przemysłu samochodowego zastanawiali się wspólnie nad możliwościami nowych rozwiązań. Ostatecznie udoskonalenie systemu nawigacji satelitarnej GPS przez amerykańskie Ministerstwo Obrony w 2000 roku otworzyło drogę do masowego wprowadzenia systemów nawigacyjnych we wszystkich nowo wyprodukowanych autach. podobnie jak pasy bezpieczeństwa czy poduszki powietrzne, nawigacja w samochodach stała się od 2001 roku obowiązkowa. Stojąca za tym logika była bardzo prosta. Jeśli każdy samochód wyposażymy w ekran i odpowiedni pakiet map drogowych, ludzie znów zaczną uczyć się orientacji w terenie. Wszak będą mieć u boku znakomitego nauczyciela, samochodowy system nawigacyjny. Dzięki temu zgubienie się w nieznanej okolicy nie powinno się już więcej zdarzać. Cóż, z pewnością zorientowałeś się, drogi czytelniku, że w powyższej historii nie wszystko się zgadza. Co prawda w miastach rzeczywiście coraz częściej dochodziło do wypadków powodowanych przez szukających drogi kierowców, a Pentagon faktycznie udostępnił w 2000 roku satelitarny system GPS do użytku publicznego. Za to obowiązku posiadania nawigacji w samochodach nigdy nie wprowadzono. Mimo to urządzenia nawigacyjne zaczęto całkiem dobrowolnie montować w pojazdach i wiele osób ma dziś taki przyrząd w swoim samochodzie. Całkowicie błędna jest jednak teza, jakoby ludzie nauczyli się dzięki temu lepiej nawigować. Przeciwnie, instalując system nawigacji satelitarnej we własnym aucie, pozwalamy technice myśleć za nas i nie robimy już tego sami. Nasza zdolność orientacji przestrzennej słabnie. Tę zdolność zawdzięczamy pewnej części mózgu zwanej hipokampem. Zawiera ona neurony odpowiedzialne za konkretne miejsca, których te wcześniej się nauczyły. Dziś możemy być świadkami takich procesów uczenia się, to znaczy możemy obserwować, jak z neuronów niebędących nośnikami żadnej informacji powstają tak zwane komórki miejsca. Na podstawie ich aktywności potrafimy nawet określić, w którym miejscu badane zwierzę znajduje się w danym momencie. Wystarczy jedynie za pomocą cienkich elektrod podłączonych do mózgu wyczytać zapisaną w nim informację, czyli w sumie zrobić to samo, co robi badane zwierzę. Dzięki podobnym eksperymentom wiemy dziś sporo na temat tego, jak mózg radzi sobie z orientacją przestrzenną. Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku udało się wykazać eksperymentalnie, że orientacja w nieznanym terenie jest możliwa dzięki hipokampowi. U osób badanych, których zadaniem było odnalezienie wyjścia z labiryntu, stwierdzono wzmożoną aktywność neuronów w tej części mózgu. 2 lata później naukowcy odkryli, że hipokamp londyńskich taksówkarzy jest większy niż u osób z grupy kontrolnej w przeprowadzonych badaniach. Jeśli wziąć pod uwagę, że aby zdobyć w Londynie licencję taksówkarza, trzeba mieć w głowie około 25 tysięcy nazw ulic, tysiące placów i innych ciekawych miejsc, wynik tego badania wcale nie wydaje się zaskakujący. Na opanowanie tej wiedzy potrzeba od 3 do 4 lat. Dopiero potem można przystąpić do egzaminów i po ich zaliczeniu otrzymać licencję. Jest to na skalę światową procedura jedyna w swoim rodzaju i niewątpliwie mająca ogromną zaletę dla klienta. Taksówkarz wie, którędy ma jechać. Proces uczenia się zachodzący w mózgu. Badanie procesów zapamiętywania jest w przypadku londyńskich taksówkarzy wyjątkowo ułatwione właśnie dlatego, że uczą się oni rozeznania w swoim mieście. Zjawiska zachodzące w mózgu podczas uczenia się stają się coraz bardziej zrozumiałe. Udało się wykazać, że czas spędzony przez taksówkarza za kierownicą ma wpływ na objętość jego hipokampa. Ta odpowiedzialna za nawigację część mózgu jest tym większa, im więcej lat pracy na ulicach Londynu ma za sobą kierowca taksówki. Zapamiętywanie miejsc przyczynia się więc do rozrostu pamięci przestrzennej w mózgu. Zasada ta dotyczy nie tylko szczególnych miejsc, a tym bardziej indywidualnego transportu osobowego w stolicy Wielkiej Brytanii, lecz ma charakter ogólny. U ludzi uczących się żonglowania następuje wymierny przyrost tych obszarów w mózgu, które odpowiadają za przetwarzanie wizualnych bodźców ruchowych. Doskonałymi obiektami do badania procesów uczenia się są mózgi muzyków. U osób ćwiczących grę na skrzypcach lub gitarze powiększa się fragment mózgu kontrolujący pracę palców lewej ręki. U muzyków orkiestrowych strefa mózgu przetwarzająca bodźce akustyczne z reguły jest powiększona. Jej wielkość zależy wręcz od miejsca danego muzyka w orkiestrze. Nasza pamięć rzadko jest wystawiana na tak ciężką próbę jak pamięć studentów medycyny podczas egzaminów częściowych, po 4. semestrze studiów, przed którymi muszą przyswoić ogromną ilość materiału. Jak pokazują wyniki eksperymentów, również w trakcie intensywnego uczenia się na pamięć objętość hipokampa rośnie i pozostaje powiększona nawet po zakończeniu tego procesu. W celu opisania mechanizmów przyczynowo-skutkowych w długotrwałych procesach konieczne jest prowadzenie długookresowych badań. Pomiary określonych wartości, na przykład wielkość hipokampa, muszą być wykonane na początku i na końcu odpowiednio długiego okresu trwania eksperymentu. Jeśli u osób mających za sobą na przykład konkretny trening stwierdzimy pewne zmiany, które nie wystąpiły w grupie kontrolnej, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że są one skutkiem tego treningu. Dysponujemy dziś wynikami takich badań i obok wspomnianych wcześniej studentów medycyny szczególnie godny uwagi jest tu, jakżeby inaczej, przykład taksówkarzy z Londynu. Londyńscy neurobiolodzy zbadali przyrost masy hipokampa u 79 taksówkarzy płci męskiej przed rozpoczęciem kursu i po 3-4 latach od jego zakończenia. Równocześnie przeprowadzono obserwacje u 31 mężczyzn z grupy kontrolnej. Pod koniec szkolenia 39 kursantów zdało egzaminy i otrzymało licencję taksówkarza. Zmiany w hipokampie można było zatem obserwować w 3 różnych grupach. Osoby z pierwszej grupy pilnie się uczyły. W drugiej bezskutecznie tego próbowały, a trzecia grupa, kontrolna, nie miała z nauką nic wspólnego. Między obiema grupami kursantów nie było znaczących różnic wieku, wykształcenia, stopnia inteligencji oraz ogólnego czasu szkolenia mierzonego w miesiącach. Różny był jednak czas, jaki w każdej z grup poświęcano na naukę w ciągu tygodnia. Kursanci, którzy zdobyli licencję, uczyli się średnio 34,5 godziny w tygodniu. Ci zaś, którzy nie zdali, jedynie 16,7 godziny. Jak widać wyraźnie, znaczący przyrost szarej masy, czyli liczby komórek nerwowych w hipokampie, nastąpił wyłącznie u tych osób, których szkolenie zakończyło się sukcesem. Powyższe wyniki można by tłumaczyć tym, że w przypadku przemieszczających się kierowców stałe wrażenie ruchu powoduje przyrost masy hipokampa, a że wiele badań neurologicznych rzeczywiście potwierdziło powiązanie między aktywnością hipokampa a ruchem ciała osoby badanej, zasadniczo nie można tego wyjaśnienia wykluczyć. Aby wykazać, że zwiększony hipokamp taksówkarzy rzeczywiście był skutkiem wyjątkowych zdolności poruszania się po brytyjskiej metropolii, porównano ich mózgi z bardzo szczególną grupą kontrolną, londyńskimi kierowcami autobusów. Z jednej strony poruszają się oni po Londynie równie intensywnie jak taksówkarze, z drugiej jednak jeżdżą zawsze tylko na wybranych trasach i dokładna znajomość miasta nie jest im potrzebna. Poza brakiem wieloletniej praktyki nawigacyjnej spełniają oni więc takie same warunki jak taksówkarze. Londyńscy neurobiolodzy zbadali 18 taksówkarzy i 17 kierowców autobusów. Osoby w obu grupach nie różniły się między sobą pod względem wieku, wykształcenia, doświadczenia zawodowego i stopnia inteligencji. Przyrost masy mózgowej w hipokampie wykazano wyłącznie u taksówkarzy. Hipokamp, mimo że stanowi stosunkowo niewielką strukturę, odgrywa w funkcjonowaniu całego mózgu niezwykle ważną rolę. Utrwala w korze mózgowej, kodującej określone cechy, nie tylko kompleksowe, realne informacje przestrzenne, lecz także konkretne miejsca, adresy. Z ich połączenia powstaje to, co nazywamy zdarzeniem. Wczoraj o godzinie 2:30 zielona filiżanka spadła mi na podłogę w kuchni i rozpadła się na 1000 kawałków. W przeciwieństwie do kory mózgowej, która w procesie powolnego uczenia się tworzy w licznych modułach uporządkowane zapisy cech szczególnych, hipokamp jest nieustannie zajęty łączeniem elementów w całość i przekształcaniem niezliczonych stanów pobudzenia w korze mózgu w zdarzenia, przeżycia i treści pamięci długotrwałej. Od dłuższego czasu istnieje podejrzenie, że pochłonięte ustawicznym przetwarzaniem bodźców neurony hipokampa, poddane dodatkowemu obciążeniu, np. w postaci stresu, mogą obumierać. Stres zatem nie tylko zwiększa ryzyko pojawienia się nadciśnienia tętniczego, zawału serca, wrzodów żołądka, zaburzeń hormonalnych, wzrostu popędu seksualnego, zaniku mięśni, przez rozkład białka potrzebnego do produkcji energii i osłabienia systemu immunologicznego, skutkującego częstszym występowaniem chorób zakaźnych i nowotworów, lecz także prowadzi do obumierania komórek nerwowych w mózgu. Dzięki badaniom prowadzonym przez frankfurskiego anatoma Heiko Bracka wiadomo już od dawna, że choroba Alzheimera, więcej w następnym rozdziale, ma swój początek w hipokampie i stamtąd rozprzestrzenia się rozlicznymi połączeniami z korą na inne części mózgu. Podsumowanie. Jak wykazaliśmy na podstawie różnych przykładów, używanie mózgu prowadzi do rozrostu tych jego ośrodków, które są odpowiedzialne za poszczególne funkcje. Pewien bardzo istotny aspekt w funkcjonowaniu naszego mózgu przypomina zatem pracę mięśnia. Kiedy go używamy, jego objętość rośnie. Gdy tego nie robimy, mózg marnieje. Przez długi czas uważano, że praca umysłowa nie wywołuje w mózgu żadnych zmian. Te oczywiście zachodzą, ale dzieje się to w tak drobnych strukturach, tak zwanych synapsach, że do niedawna ich dokładne zbadanie nie było w ogóle możliwe. Na temat wpływu tych zmian na mózg i całokształt tworzących go struktur jeszcze parę lat temu wiedziano równie niewiele. Badanie tych zjawisk stało się możliwe dopiero dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii diagnostyki obrazowej oraz złożonych algorytmów matematycznych do analizy danych. Dziś wiemy, że mózg to nie tylko najbardziej skomplikowany, lecz także najbardziej dynamiczny organ w naszym ciele. Kiedy pracuje, zachodzą w nim zmiany. Gdy go nie używamy, nasze neuronalne oprzyrządowanie niszczeje. Co z tego wynika, zobaczymy dokładniej w następnym rozdziale. Rozdział drugi. Gdzie jestem? Każdemu, kto często podróżuje samochodem i korzysta przy tym z pomocy systemu nawigacyjnego, może przydarzyć się kiedyś to samo, co niedawno spotkało mnie po kradzieży tego cudu technologii informacyjnej z mojego auta. Miałem poważne problemy z orientacją w terenie. Z trudnością przypominałem sobie drogę nawet do tych miejsc, w których wcześniej już nieraz bywałem. Załamany swoją fatalną orientacją, regularnie błądziłem w drodze do wybranego celu. Wcześniej nigdy mi się to nie zdarzało. Wystarczyło, że raz odwiedziłem jakieś miejsce, by bez problemu trafić tam ponownie. W samochodzie i tak zawsze była mapa i znałem przynajmniej aktualne miejsce pobytu i kierunek, w którym jechałem. Zwracałem na te szczegóły uwagę, bo jak mawiał mój instruktor latania, gdy tylko wiemy, gdzie jesteśmy, możemy być tam, gdzie chcemy być. Za sterami małego samolotu nie można sobie pozwolić na to, by zjechać na chwilę na pobocze i spojrzeć na mapę. Stale trzeba mieć rozeznanie dotyczące własnej pozycji. W przeciwnym razie można powtórzyć doświadczenie pewnego pilota, który w drodze z Mannheimu do Norymbergi został zmuszony do lądowania przez czeskie myśliwce. Poza tym latanie na oślep jest po prostu niebezpieczne. W przestrzeni powietrznej istnieje wiele obszarów zamkniętych. Po drodze może zabraknąć paliwa, a w powietrzu podjechanie na najbliższą stację benzynową jest niemożliwe. Dlatego nawigacja jest dla pilota jednym z najważniejszych elementów, zarówno szkolenia, jak i późniejszej pracy. Demencja. Co było zatem powodem tego, że pozbawiony nawigacji samochodowej zupełnie traciłem orientację? Jako psychiatra doskonale wiem, że demencja może pojawić się już w wieku 53 lat. Pierwsza pacjentka opisana przez neuropatologa Aloisa Alzheimera 1864-1915 miała w chwili ujawnienia się choroby 51 lat. Czyżby więc u mnie także zaczęły pojawiać się oznaki tego schorzenia? W końcu przypomnienie sobie nazwiska osoby, której twarz rozpoznaję natychmiast, przychodzi mi dzisiaj również o wiele trudniej, a i klucz do mieszkania zdarza mi się gdzieś zapodziać. Na szczęście, dzięki znajomości odpowiedniej literatury naukowej, mogę być raczej pewny, że nie jest ze mną aż tak źle. Wszystkie te moje przeżycia są bowiem czymś jak najbardziej normalnym. Jeżeli ktoś wraca do domu zmęczony po długim i ciężkim dniu i rzuca klucze w kąt, myśląc przy tym nadal o pracy lub innych sprawach, to nie znaczy, że po jakimś czasie zapomina, w którym miejscu je zostawił. Jego pamięć tego miejsca w ogóle nie zakodowała. Podobnie zupełnie normalne jest to, że na imprezie towarzyskiej nie potrafimy przypomnieć sobie nazwiska spotkanej przy bufecie osoby, którą przedstawiono nam wcześniej jako jedną spośród innych osób. Amerykańscy naukowcy zbadali zdolność zapamiętywania nazwisk w grupie 30 pacjentów z jednostronnie uszkodzonym mózgiem, 15 z prawo i 15 z lewostronnym uszkodzeniem oraz w 15-osobowej grupie osób zdrowych. Badanym pokazywano na monitorze przez 2 sekundy następujące po sobie twarze 10 osób wraz z przyporządkowanym każdej z nich nazwiskiem. Następnie wyświetlano po kolei same twarze, a osoba testowana miała podać odpowiadające zdjęciu nazwisko. Po pierwszym etapie badania pacjenci z obu grup nie potrafili przypomnieć sobie żadnego nazwiska, podobnie zresztą jak osoby z grupy kontrolnej. Z czasem, po każdym kolejnym etapie eksperymentu, we wszystkich badanych grupach wyniki były coraz lepsze, ale po 7-krotnym powtórzeniu procedury 100% zdolność zapamiętywania nazwisk nie została osiągnięta nawet w grupie kontrolnej. Jeśli więc, drogi czytelniku, na następnej prywatce znowu zdarzy ci się zapomnieć, jak nazywa się spotkana przy bufecie osoba, wyznaj jej zupełnie szczerze, że gdyby wcześniej przedstawiono ci ją 7 razy, szansa przypomnienia sobie jej nazwiska wynosiłaby teraz około 80%. Orientacja przestrzenna. Szukanie kluczy i zapominanie nazwisk możemy więc spokojnie traktować jako normalne zjawiska. Nie powinno nas to niepokoić i przede wszystkim nie jest to powód do zamartwiania się ewentualnym początkiem demencji. Ale jak sprawa wygląda w przypadku nawigacji? Brak orientacji przestrzennej to jeden z klasycznych symptomów chorób, którymi zajmuje się moja dyscyplina medycyny. Podobnie jak wysokie tętno jest dla internisty ważną informacją o stanie zdrowia pacjenta. W trakcie badań psychiatrycznych do rutyny należy sprawdzenie orientacji czasoprzestrzennej badanego w formie zadawania mu prostych pytań, takich jak: która jest godzina i jaką mamy dziś datę? Gdzie pan, pani się znajduje? Kim pan, pani jest? Każdy student medycyny wie, że umysł tego, kto nie potrafi udzielić odpowiedzi na ostatnie pytanie, nie jest w najlepszej kondycji. To samo tyczy się człowieka, który wie, kim jest, ale nie ma pojęcia, gdzie się w danej chwili znajduje. Z kolei ten, kto jedynie nie potrafi podać aktualnej daty, może mieć akurat słabszy dzień albo jest na urlopie.